Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Jeszua ben Dawid, rachem alai. Tak zawołał niewidomy żebrak, który siedział przy drodze prowadzącej do Jerycha. Ani czas, ani miejsce nie były przypadkowe. Miasto Jerycho jest dobrze znane Żydom po dziś dzień. Było to pierwsze miasto, które stawiło opór Izraelitom, kiedy przekroczyli rzekę Jordan. Działo się to w czasie, kiedy za przewodnictwem Jozuego Hebrajczycy wchodzili do ziemi obiecanej. Wówczas Bóg kazał im okrążyć mury Jerycha przez 7 dni. 7. dnia naród wzniósł wielki okrzyk wojenny, a Pan sprawił, że mury Jerycha runęły. Taki był początek. Taki był początek zwycięstw, które utwierdziły naród Izraela w przekonaniu, że Bóg ich wysłucha i uwolni od wszelkiej trwogi. Dlatego też wiele lat później nadejście Pana Jezusa do Jerycha z wielkim tłumem ludzi przypomina nam to, co wydarzyło się za czasów Jozuego. Imię Jezus, Jeszua, wywodzi się z imienia Jehoszua, Jozue. Pan Jezus to nowy Jehoszua, nowy Jozue, zbliżający się do Jerycha, ale już nie po to, aby zburzyć mury kamienne pogańskiego miasta, lecz po to, aby zburzyć mur bezradności niewidomego żebraka, który siedząc przy drodze znalazł się na trasie Chrystusa i miał teraz otrzymać łaskę uzdrowienia. Dowiadując się od tłumu, że Jezus z Nazaretu przechodzi, niewidomy zaczął wołać: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Dziwnie brzmiały te słowa z ust niewidomego, bo przecież w tłumie było tylu widzących ludzi, a nikt z nich nie zwrócił się do Pana Jezusa w ten sposób. Dlaczego to jest tak wymowne? Dlatego, że na kartach Nowego Testamentu tylko 2 osoby zostają nazwane Synem Dawida. Pan Jezus i Święty Józef. Syn Dawida, Ben Dawid, to jest tytuł królewski. Tytuł królewski w narodzie Izraela. każdy Izraelita wiedział, że człowiek, który nosi ten tytuł, jest królem narodu wybranego, królem ustanowionym przez Boga, aby przynieść narodowi żydowskiemu wybawienie oczekiwane przez wieki. Więc jest to zadziwiające, że właśnie niewidoma osoba uznaje Pana Jezusa za oczekiwanego Mesjasza i króla Izraela. Niewidomi w judaizmie mają ciekawy status. Z jednej strony są uważani za osoby najbardziej nieszczęśliwe, których los był spowodowany albo przez własne grzechy, albo przez grzechy rodziców. Ale z drugiej strony tradycja żydowska określa niewidomego w języku aramejskim słowami saginehor. Saginehor to znaczy pełen światła. Niewidomy, pełen światła. To jest zagadka. Jak może niewidomy człowiek być pełen światła, skoro niczego nie widzi? Jakie światło? Jak to jest? Odpowiedź daje nam Księga Rodzaju. Tam czytamy o pierwszym człowieku w historii ludzkości, który utracił wzrok. Kto to był? Izaak. U niego utrata wzroku nastąpiła ze względu na podeszły wiek. Wówczas, mając świadomość zbliżającej się śmierci, Izaak chciał udzielić ojcowskiego błogosławieństwa swojemu pierworodnemu synowi Ezawowi. Natomiast żona Izaaka, Rebeka, działając niewątpliwie pod Bożym natchnieniem, była przekonana, że błogosławieństwo powinien otrzymać nie pierworodny Ezaw, lecz Jakub. Ubrała więc swojego syna Jakuba w szaty Ezawa i posłała go do męża. A ten pobłogosławił Jakubowi, myśląc, że błogosławi starszemu, pierworodnemu synowi Ezawowi. I tak też Jakub stał się ojcem 12 pokoleń Izraela. Wszystko dzięki temu, że jego ojciec Izaak już był niewidomy. Jednakże warto wiedzieć, że tradycja rabinicza podpowiada, iż tak naprawdę Izaak wiedział, co robi, pomimo że nie widział, który syn stanął przed nim, to jednak Bóg dał mu wewnętrzne światło. I to wewnętrzne światło podpowiedziało mu, że to Jakub ma być nosicielem błogosławieństwa, a nie Ezaw. Na przestrzeni wieków potomkowie Jakuba, Izraelici, byli przygotowywani przez Pana Boga na pełne Boże objawienie. Skoro z woli Bożej z tego narodu miał się wywodzić Mesjasz w swojej ludzkiej naturze, to trudno byłoby sobie wyobrazić, aby Bóg, Ojciec, nie zaszczepił w sercu synów i córek narodu żydowskiego pragnienia spotkania z Bożym Synem, który miał przyjść na świat i przynieść wszystkim zbawienie. Przymierze Boże zawarte z Abrahamem, Słowo Boże głoszone przez proroków i innych natchnionych autorów Starego Testamentu, to wszystko miało się przyczynić do utrwalenia i stałego ożywienia potrzeby serca w tym narodzie. Potrzeby serca, aby ujrzeć Boga w pełni i cieszyć się Jego obecnością. Więc dlaczego ten naród, który był przez Pana Boga pielęgnowany, prowadzony, przygotowywany, dlaczego właśnie ten naród, który tak bardzo pragnął Boga zobaczyć, odrzucił Mesjasza? W odpowiedzi na to pytanie trzeba zauważyć, że stwierdzenie, iż naród żydowski odrzucił Chrystusa, nie jest dokładne. Bo przecież Maryja była Żydówką. Żydem był święty Józef. Żydem był Piotr. Wszyscy apostołowie byli Żydami. Żydem był święty Szczepan. Żydami byli święta Maria Magdalena, Nikodem, Józef z Arymatei. A co dopiero mamy powiedzieć o świętym Pawle i o wielu innych Żydach, którzy uwierzyli w Pana Jezusa? Na przestrzeni wieków byli Żydzi, którzy odkryli Jezusa, uznali Go za Mesjasza. Tak jest również i dziś. Ale właśnie tu dochodzimy do niepokojącej sytuacji. Bo ci spośród wyznawców judaizmu, którzy zaczynają wierzyć w Chrystusa, którzy uznają Chrystusa za Mesjasza, najczęściej nie czynią tego w Kościele katolickim, lecz raczej we wspólnotach protestanckich. Już nie mówiąc o tych Żydach, zwłaszcza w Izraelu i w Stanach Zjednoczonych, którzy uznają Jezusa za Mesjasza, ale nie uznają Jego bóstwa. My powinniśmy zawsze pamiętać, że jeżeli ktoś nie uznaje Pana Jezusa za Boga i nie łączy się z Nim w Kościele, to wówczas taki człowiek nie poznał Chrystusa. Bo albo Chrystus jest Bogiem, albo nie jest Bogiem. Albo nasza wiara w Chrystusa jest wiarą apostolską, która powtarza Pan mój i Bóg mój, albo Chrystus jest fikcją. Pan Jezus bez boskiej natury jest mitologią, Pan Jezus oderwany od Kościoła jest bajką. Nasz Ojciec Święty Franciszek dwa tygodnie temu, na rozpoczęcie nowego roku, powiedział, że nie można kochać Chrystusa, a nie kochać Kościoła. Słuchać Chrystusa, a nie Kościoła. Należeć do Chrystusa, ale pozostając poza Kościołem. To Kościół przynosi nam Chrystusa. To Kościół mówi, oto Baranek Boży. To w Kościele Jezus udziela swoich łask przez sakramenty. Żadne objawienie się Chrystusa nigdy nie może być oddzielone od ciała i krwi Kościoła. Bo bez Kościoła Jezus Chrystus sprowadza się ostatecznie do jakiejś idei, pewnej moralności, do jakiegoś sentymentu. To są słowa Ojca Świętego Franciszka. Pan Jezus uzależnił nasz związek z Nim, z Chrystusem, od przyjęcia Go w Jego ciele i krwi. Tam, gdzie nie ma ciała i krwi Chrystusa, tam nie ma wiary w Mesjasza, bo Mesjasz to Bóg człowiek, Bóg człowiek, który daje nam swoje ciało i swoją krew do spożycia. Dla niektórych uczniów Jezusa taka mowa była trudna. I odeszli od Niego, ale On ich nie zatrzymywał. Bo Chrystusa trzeba przyjąć takiego, jakim jest. Innego nie ma. Bóg człowiek. Czternastego września 2008 roku. Uroczystość podwyższenia krzyża w jednym z kościołów w Paryżu został przyjęty do kościoła katolickiego 44-letni mężczyzna. Był to człowiek, który urodził się w Paryżu w rodzinie żydowskiej, aczkolwiek niepraktykującej. W wieku 8 lat po raz pierwszy zobaczył krzyż. I od tego momentu był przekonany, że Pan Jezus ciągle mu towarzyszy. Przeczytał Nowy Testament. Był tylko małym chłopcem. I bez wiedzy rodziców zaczął odwiedzać Bazylikę Najświętszego Serca w Paryżu w każdą niedzielę. I nie wiedząc, co tak naprawdę czyni, zaczął tam nawet przystępować do Komunii Świętej. Bo był przekonany, że Pan Jezus prosi go o to. Nie był ochrzczony. Nie miał nic wspólnego z Kościołem. Ale tak czynił co niedzielę. Rodzice nic nie wiedzieli. W wieku 18 lat postanowił, że jednak trzeba lepiej poznać swoje żydowskie korzenie. Wyjechał do Izraela. Tam ukończył studia rabinackie i został ultraortodoksyjnym rabinem. Wrócił do Francji, zawarł związek małżeński z ortodoksyjną Żydówką i z tego małżeństwa przyszło na świat 7 dzieci. Zaczął posługiwać jako naczelny rabin, nauczyciel, przywódca duchowy, odpowiedzialny za życie religijne w jednej z ortodoksyjnych gmin żydowskich we Francji. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że prowadził podwójne życie, bo co jakiś czas przebierał się i w ukryciu uczestniczył we mszy świętej w miejscowej parafii. Ciągle czytał Nowy Testament w ukryciu i modlił się w ukryciu do Pana Jezusa. Aż pewnego dnia żona znalazła wśród jego rzeczy Nowy Testament i jakieś katolickie książki. Zrobiła mu straszną awanturę, bo dla ortodoksyjnego Żyda, już nie mówiąc o rabinie, posiadanie takich materiałów jest zhańbieniem narodu Izraela. Zażądała, aby się tego wszystkiego pozbył. I już, jak to powiedziała, żadnych głupot nie robił. Obiecywał jej, że zrobi, jak prosiła. O dziwo, po krótkim czasie żona zachorowała na nowotwór. Lekarze stwierdzili ciężki stan i zmarła. Rabin został wdowcem. 40-letnim wdowcem z 7 dzieci. Cały czas pełnił wszystkie funkcje rabina w gminie żydowskiej, uczył, troszczył się o religijność rodzin w gminie, a jednocześnie myśl o chrzcie świętym w kościele katolickim nie dawała mu spokoju. Był natomiast jeden problem. Jak wytłumaczyć własnym dzieciom, że tata, rabin, zostanie katolikiem? Najstarsze dziecko miało 10 lat i wpadł na pomysł. Wystawił w swojej sypialni figurę Matki Bożej. Uklęknął przed nią i zaczął się modlić. Nagle do sypialni wchodzi jego 10-letnia córeczka Rebeka. I widzi, że tata klęczy. Jest zdziwiona, bo u Żydów nie klęczy się w czasie modlitwy. Więc pyta: tato, co ty robisz? A on po prostu odpowiedział: to jest dziewica Maryja, Matka Jezusa. Po chwili ciszy dziewczynka patrzy na ojca i mówi: czyli twoja nowa koleżanka? I problem się rozwiązał. Dzieci jakoś przyzwyczaiły się do tego, że tata ma nową koleżankę. A tata zaczął swoje przygotowania do chrztu, który przyjął niecałe 7 lat temu. gminie żydowskiej. Skandal. Gmina żydowska uznała go za osobę przeklętą. Odwrócili się od niego wszyscy znajomi, wszystkie rodziny żydowskie, którym posługiwał. W świadomości tych ludzi ten człowiek przestał istnieć. Były ortodoksyjny rabin przyjął na chrzcie świętym imię Jean-Marie, Jan Maria. W ciągu kilku lat po chrzcie wszystkie jego dzieci po kolei, z własnej woli, poprosiły o chrzest w kościele katolickim. Jean-Marie Sedbon. Dzisiaj jest ciągle zapraszany z konferencjami biblijnymi przez parafie w całej Francji, ale przede wszystkim jako świadek wiary z wielkim nabożeństwem do Najświętszej Maryi Panny i do świętego Józefa. Święty Paweł pisze, że aż po dzień dzisiejszy, gdy Żydzi czytają Mojżesza, zasłona spoczywa na ich sercach. A kiedy ktoś z nich zwraca się do Pana, zasłona opada. Jak dochodzi do tego? Jak dochodzi do tego, że wyznawca judaizmu w końcu zwraca się do Pana Jezusa, uznaje Go za Boga i Zbawiciela w Kościele katolickim? Jest to zawsze działanie łaski, która pozostaje niewątpliwie owocem modlitwy wielu ludzi tu na ziemi i w niebie. Najpotężniejszą modlitwą jest ta, która wznosi się do nieba podczas mszy świętej, od czasu ostatniej wieczerzy. To właśnie ta modlitwa sprawiła, że uczniom w Emaus otworzyły się oczy i poznali Pana Jezusa. Msza Święta, Eucharystia jest kluczem otwierającym oczy, a krzyż daje światło tym, którzy siedzą przy drodze i czekają, aż Chrystus im się ukaże i przywróci im wzrok, jak kiedyś na drodze do Jerycha. Szukałem Pana, a On uwolnił mnie od trwogi. Szukałem Pana i znalazłem Go.